Ciało poszukiwanej od 17 lutego 26-latki z Wojborza na Dolnym Śląsku znaleziono w niedzielę wieczorem w okolicach Międzylesia. Trwa śledztwo w tej sprawie. Nie będzie koalicji z AfD. Zapewniał to po wyborach lider niemieckiej Hadecji. Później w Faktach wielki sprawdzian ortografii w Krakowie. Ten już 15 marca. Tragiczne zakończenie poszukiwań 26-letniej kobiety z Wojborza koło Kłodzka. Zaginęła ona 17 lutego, a jej ciało znaleziono w niedzielę wieczorem w rejonie Międzylesia. Nieoficjalne ustalenia wskazują na to, że mogło dojść do morderstwa. Mężczyzna, który był widziany z Katarzyną B. tuż przed jej zniknięciem, został zatrzymany przez policję. W jego aucie znaleziono ślady krwi. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, który ma wydać oficjalny komunikat rano. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl. Lider niemieckiej Hadecji, który wygrywa niedzielne wybory, Friedrich Merz, ponownie zapewnił, że nie będzie koalicji z Alternatywą dla Niemiec. Według sondażowych wyników AfD zdobyła około 20% głosów, CDU-CSU ponad 28%. Koalicja Hadeków z AfD to scenariusz, którego część Niemców się obawia. W Monachium był nasz wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z wyborcami w Bawarii.
Wydaje się, że ten scenariusz jest niemożliwy, ale niczego nie można być pewnym. Moi rozmówcy twierdzą, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądała przyszła koalicja, społeczeństwo będzie musiało bardziej niż zwykle patrzeć władzy na ręce. Zdania co do tego, czy Friedrich Merz będzie dobrym kanclerzem, są podzielone. Ma zdecydowanie prawicowe poglądy, a po tym, jak CDU głosowało razem z AfD, wychodzi na to, że obie te partie mają wspólny program. Powiedziała mi jedna z mieszkanek Monachium, wiele zależy jednak od tego, które partie finalnie wejdą do Bundestagu. Jeśli zabraknie liberałów z FDP, którzy według sondażu mają 4,9%, sytuacja wygląda prosto. Bezwzględną większość w Bundestagu będzie mieć wielka koalicja CDU i SPD.
Szczegółowe wyniki wyborów w Niemczech mamy dla Was na rmf24.pl. W tym tygodniu politycy Polski 2050 złożą w Sejmie kolejny projekt ustawy o odpolitycznianiu spółek Skarbu Państwa. To ustalenia dziennikarza RMF FM. Dlaczego jest to kolejny projekt? Odpowiedzi szukał Kacper Wróblewski.
Poprzedni, mówiąc kolokwialnie, utknął w komisji. A to dlatego, że nie uzyskał poparcia polityków m.in. Koalicji Obywatelskiej, PSL-u czy PiS-u. W nowym projekcie Polski 2050 ma znaleźć się kwestia głosu obywatelskiego. W momencie, kiedy projekt zostanie złożony, na stronie Sejmu każda osoba pełnoletnia posługująca się profilem zaufanym będzie mogła wyrazić swoją opinię na temat ustawy. Po 30 dniach i uwzględnieniu uwag obywateli odbędzie się pierwsze czytanie projektu. Warto zaznaczyć, że nie przewiduje on całkowitego wyłączenia polityków z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Chodzi jedynie o obsadzanie 1/3 takiego gremium ekspertami niezwiązanymi z konkretnymi partiami politycznymi, wybieranymi przez środowiska np. akademickie czy pracowników i pracodawców.
To także są fakty.
Już tylko 3 tygodnie pozostały, aby dokładnie przejrzeć słownik ortograficzny i przygotować się do tegorocznej edycji Dyktanta Krakowskiego. 8. edycja wydarzenia odbędzie się 15 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwa już rejestracja uczestników. Dyktando to wyzwanie, ale i doskonała zabawa.
A co jest wyjątkowego w Dyktancie Krakowskim?
Myślę, że na pewno skala trudności, ale też to, ilu uczestników nas odwiedza. Blisko 1000 osób z całej Polski, ale nie tylko z Polski, bo trafiają do nas też również osoby spoza naszego kraju, które z tęsknoty za ojczystym językiem chcą się sprawdzić. Także mieliśmy i osoby z Holandii, czy z innych europejskich krajów. No i myślę, że sam tekst, który jest przygotowywany przez panią profesor Mirosławę Mycawkę, zawsze stara się tak dobrać ten temat dyktanda, żeby być na bieżąco z wydarzeniami, ale też, żeby nie było za łatwo, bo nie może być za łatwo.
Mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym Adam Koprowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łatwo z pewnością nie będzie. W poprzednich latach trzeba było się wykazać znajomością pisowni takich słów jak bożewka czy rzemlik. 900 milionów złotych rocznie ma kosztować planowana przez Lasy Państwowe ochrona lasów. To wartość wycofania z rynku ponad 3 milionów metrów sześciennych drewna. O zmianach w gospodarce leśnej z Bożydarem Nerojem, naczelnikiem Wydziału Urządzania Lasów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, rozmawiała Magdalena Greinert.
Wspomniał pan o tym widoku, który kaleczy ludzkie wrażliwe serca, czyli pryzmy wyciętych drzew ułożonych w stosy. Czy to jest tak, że wycina się więcej, mniej niż w poprzednich latach, czy to jest cały czas mniej więcej na tym samym poziomie?
I zależy, jak zadać to pytanie, bo jeżeli weźmiemy, ja specjalizuję się w tym, jak planować gospodarkę leśną, jak opisywać, jak monitorować zmiany. I teraz nie można powiedzieć, że czegoś jest więcej lub mniej w wartościach bezwzględnych, bo wtedy rzeczywiście ma pani rację, w wartościach bezwzględnych w ostatnich latach wycinamy więcej. Osiągnęliśmy poziom zdecydowanie większy. W latach 80. to było 20 kilka milionów metrów sześciennych drewna pozyskiwanego z lasów państwowych. Dzisiaj jest to blisko 40 milionów metrów sześciennych. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę zasoby, jakie były wtedy i zasoby, jakie są teraz, to użytkujemy około 2,5% zasobów. Użytkujemy na tym samym poziomie. Jeżeli weźmiemy to w relacji do zasobów, jeżeli weźmiemy w relacji do przyrostu, to jest zupełnie inaczej, bo przyrostu użytkowaliśmy połowę tych 20 lat temu, a dzisiaj użytkujemy tego przyrostu około 80%. Ale zaraz może pani zadać pytanie, jak przesortujemy sobie statystyki. Okej, ale jak użytkujecie tylko 80% przyrostu, to dlaczego one się nie powiększają, tylko trzymają się na jednym poziomie i nie chcą już się zwiększać te zasoby? Bo jeszcze 10 lat temu drzewa nam nie zamierały, czy też ich zamieranie było pomijalne. Ono było na bardzo zbliżonym poziomie. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zamieranie drzew zmieniło się dwukrotnie. Do niedawna mieliśmy taki czynnik w wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, taki miernik, drewno martwe. Było go 5,5 metra sześciennego na hektar, przeciętnie w kraju. Dzisiaj mamy 11. W ciągu 10 lat mamy dwukrotnie więcej martwego drewna i dla nas jest to informacja bardzo martwiąca, bo ona pokazuje, że las zamiera dużo szybciej niż miało to miejsce w przeszłości. To pokazuje nam o wrażliwości tych systemów. Dlatego czy wycinamy więcej? Jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę wieku tego lasu, ilość tych dojrzałych lasów, które z gospodarczego punktu widzenia są do użytkowania, to my użytkujemy bardzo zbliżoną intensywnością jak poprzednio. Jeżeli dodamy sobie do tego tą śmiertelność i użytkowanie wymuszone, wyprzedzające te zamierające lasy, które już są w fazie rozpadu, to w tym momencie, jak dodamy te dwie rzeczy, to pojawia się tego troszkę więcej. Powiedziałbym tak, punktowo użytkujemy więcej, szczególnie jest to spowodowane tymi trudnymi warunkami, gdzie sanitarne cięcia dominują. W innych miejscach mamy kumulację tych lasów, które doszły do okresu dojrzałości i zgodnie z naszymi założeniami i planami je musimy użytkować. No a są takie miejsca, jak na przykład Bory Tucholskie, w których w 2017 roku wichura wyłamała na ogromnych obszarach, przecież wichura stulecia, kilkadziesiąt tysięcy hektarów zniszczonych lasów. Tam nie będziemy użytkować przez najbliższe 60-70 lat.
I tak właśnie jest na przykład w centralnej Polsce, jeżeli chodzi o to umieranie drzew, bo pan o tym też wspomniał na konferencji, że są całe połacie, które są wycięte nie dlatego, że tam była planowana wycinka, tylko dlatego, że te drzewa po prostu
zamierają. Tak, to powiem tak, to trzeba brać pod uwagę cały pas Polski środkowej od wschodu do zachodu i one występują punktowo. One są związane, te miejsca, przede wszystkim z suszą. Susza jest dla nas tym głównym takim czynnikiem, który osłabia drzewa i powoduje, że pojawiają się coraz nowe choroby. My nazywamy to taką spiralną chorobą lasu. To jest samonapędzająca się maszyna zagłady, która działa albo wolno, albo szybko. Jeżeli mamy do czynienia ze świerkiem, on jest tak niesamowicie wrażliwy, że jego nie zdołały splądrować żadne choroby złożone z wielu etapów. Tam w zasadzie były dwa etapy. Chwila suszy, osłabienie stanu zdrowotnego, kornik i w ciągu 2 lat nie mamy tych świerków. W przypadku sosny i pasa środkowej Polski szczególnie, proszę zwrócić uwagę, mało kto zwraca na to uwagę, pojawiła nam się jemioła. 10 lat temu, czy 20 lat temu jemioła kojarzyła nam się tylko ze świętami Bożego Narodzenia i na ogół pochodziła z topoli. Dzisiaj jemioła rośnie na wszystkich drzewach i to, co niesamowite, jest w stanie zabijać pojedyncze drzewostany. To nie miało miejsca w przyszłości. Jest taki szkodnik, kornik ostrozębny. On buszował i niszczył lasy na wschodzie.
do nas przyszedł z Ukrainy. Kazachstan, Ukraina, tamten pas od Azji do Polski. On w Ukrainie robił już 10 lat temu jakieś szkody na tych lasostepach, ale przemieścił się do nas. Nigdy u nas nie był notowany jako istotny owad niszczący lasy. Od roku 2017-2019 pojawił się i przeszedł jak huragan i dzisiaj jest obecny już w Niemczech. Zmiany klimatu działają tak niesamowicie szybko, że nie jesteśmy w stanie na nie reagować.
Tych całkowicie wyłączonych? Prawie 8% i 9,1, ponad 9.
8,9 mamy 17.
To jakoś zauważymy te zmiany? Taki zwykły człowiek, który sobie pójdzie do lasu, będzie widział, że coś się dzieje? Czy to jest taki proces, który przed wzrokiem człowieka nieświadomego będzie ukryty?
Ten proces na razie widzimy w pojedynczych miejscach, zmianę w naszych praktykach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki ciąg najbliższych lat, to stopniowo wprowadzając w kolejnych planach urządzenia lasów, w kolejnych nadleśnictwach, zobaczycie Państwo zmiany, ale stopniowo. Raczej trzeba patrzeć na swoim terenie. Nie patrzmy na to z perspektywy kraju, bo ta perspektywa będzie działała z dużo większym opóźnieniem, ale w tych nadleśnictwach, w których są zrobione nowe plany urządzenia lasu, odchodząc na przykład od cięć zupełnych i zastępując je leśnictwu bliższemu naturze, są takie wytyczne Komisji Europejskiej, które pokazują, jak w różnych lasach można lepiej gospodarzyć, żeby sprzyjać przyrodzie. My stosujemy teraz coś, co ładnie po angielsku się nazywa retention forestry. To jest użytkowanie, w którym unika się cięć zupełnych na dużych obszarach, zostawia się między 5 a 15% drzew na zawsze. My zostawialiśmy do tej pory 5% drzew, ale w postaci takich grupek. Natomiast jeżeli podwoimy już tą wartość, to już zobaczycie Państwo, że ten las nie wygląda jak pustynia po takiej rębni, tylko będzie miał fragmenty znaczące z zostawionymi starymi drzewami. To jest jedna z takich możliwości. Drugą, taką najbardziej zaawansowaną formą, to się ładnie po angielsku nazywa continuous cover forestry, las ciągły, taki, w którym zawsze mamy na miejscu niewielkim do czynienia ze starymi drzewami, średniowiekowymi i młodymi. My to nazywamy lasem ciągłym również. To jest coś, co jest najbardziej zaawansowaną formą prowadzenia gospodarki leśnej, najbardziej trudną i do tego właśnie potrzebujemy kształcić naszych leśników, żeby w praktyce to wprowadzali i to również wymaga pewnego procesu, ale gwarantuję, że w ciągu najbliższych lat będziemy to pokazywali, a szczególnie będziemy pokazywali to najszybciej w ramach projektu nadleśnictw puszczańskich, gdzie 30 nadleśnictw jest objętych tym projektem, a 7 z nich jest takimi flagowymi obiektami. Także warto zerknąć na naszą stronę, na nadleśnictwa puszczańskie i tam najszybciej będzie można zapytać, żeby pokazano, jak wygląda to nowoczesne leśnictwo, które ja lubię nazywać climate smart forestry, takie sprzyjające zmianom klimatu, adaptacją lasów do zmian klimatu.
Mówił Magdalenie Greinert, Boży Darnero i naczelnik Wydziału Urządzania Lasów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.